Dziś mamy kolejnych 10 nowych zakażeń koronawirusem w Podlaskiem. Potwierdzono je u 3 mężczyzn i 2 kobiet z Łomży, 2 mężczyzn i kobiety z powiatu grajewskiego oraz u kobiety z Białegostoku. Te osoby przebywają w izolacji domowej. Natomiast jeden pacjent, mężczyzna w podeszłym wieku z Białegostoku, trafił do Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku. W Polsce natomiast potwierdzono dziś 300 nowych przypadków od początku epidemii. W Podlaskiem potwierdzono 736 przypadków SARS-CoV-2. W kraju wykryto 32,5 tysiąca zakażeń tym koronawirusem. Wyzdrowiało ponad 17,5 tysiąca osób, a z powodu COVID-19 zmarło 1375 pacjentów. Mamy wciąż wzrost wykrywanych zakażeń SARS-CoV-2, a tu lada dzień zaczną się wakacje. Jak i gdzie je spędzać, żeby nie spotkać się z koronawirusem? O tym mówić będziemy w tym wydaniu Szlachetnego Zdrowia. Powiemy też, jak przebiegają wznowione wyjazdy do sanatoriów i czego możemy spodziewać się jesienią. A telefonicznymi gośćmi audycji dziś są profesor Joanna Zajkowska z Kliniki Chorób Zakaźnych i Neuroinfekcji Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Także za chwileczkę połączymy się z panią profesor. Także pani Agata Dyszkiewicz, zastępca dyrektora do spraw świadczeniodawców i służb mundurowych Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ. Dzień dobry. A także Grzegorz Popowski, naczelnik Wydziału Współpracy Międzynarodowej Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ. Witam pana.
Dzień dobry.
Przed mikrofonem Włodzimierz Filipowicz. Dzień dobry. Mamy już połączenie z panią profesor Joanną Zajkowską. Witam panią.
Witam państwa serdecznie. Witam panie redaktorze.
W Podlaskiem mamy niepokojąco rosnącą liczbę zakażeń SARS-CoV-2. Czy to może oznaczać, że w końcu zbliżamy się do tego szczytowego punktu, czy też zakażeń wciąż będzie przybywać? To pytanie do pani profesor.
Obserwujemy zwiększoną ilość osób zakażonych, natomiast nie obserwujemy zwiększonej ilości osób z objawami zakażenia górnych dróg oddechowych. Czyli w tej chwili wykrywamy przypadki zakażeń z kontaktu. Powrót do pracy, wykrywanie pojedynczych przypadków powoduje śledzenie tak zwanych kontaktów, czyli inny taki sposób postępowania epidemiologicznego, czyli wykrywanie osób z kontaktów, i to daje nam tę zwiększoną liczbę zakażeń. Czyli obserwujemy transmisję zakażeń w populacji, natomiast nie obserwujemy jak dramatycznego wzrostu czy dużego wzrostu zakażeń objawowych.
Czy to może być takie uspokajające na czas wakacji i letniej kanikuły?
To jest informacja, że mamy stałą transmisję wirusa w populacji i dalej powinniśmy chronić osoby z wielochorobowością, osoby starsze. Natomiast też to wskazuje, że istnieje ryzyko, że możemy ulec zakażeniu, czyli powinniśmy zachować ostrożność.
No dobrze, to w takim razie jakie są szanse i co trzeba zrobić, żeby zmniejszyć ten przyrost zachorowań? Co prawda już dzisiaj rzecznik Ministerstwa Zdrowia mówił, że się stabilizuje, bo spadło z tych 500 czy 400 do 300 i tak ma trwać, ale jak długo?
Poluzowanie obostrzeń, powrót do pracy powoduje, że mamy ze sobą więcej kontaktów. Mamy więcej kontaktów z osobami, które bezobjawowo są zakażone i zakażają dalej. Więc
no
nie
właśnie.
Możemy powiedzieć... Także szansa na zakażenie istnieje. W związku z tym powinniśmy zachowywać, jednak pamiętać o tych podstawowych zasadach, które cały czas obowiązują, czyli poluzowanie obostrzeń, czyli zwiększenie możliwości kontaktów, to nie jest poluzowanie ostrożnego zachowania, czyli zdejmowania masek w pomieszczeniach zamkniętych, zrezygnowania z mycia rąk. Ja obserwuję na przykład z niepokojem, że wraca piękny zwyczaj witania się podaniem ręki. Zwyczaj jest piękny, który pokazywał, że nie mamy broni w ręku, prawda? Natomiast myślę, że jeszcze za wcześnie jest. Jeszcze powinniśmy pozostać na poziomie łokietka i też w ten sposób można się serdecznie przywitać.
Czyli broń może być niewidoczna.
broń może być niewidoczna.
No dobrze, teraz mamy tydzień zakończenia roku szkolnego, a w piątek będzie okazja do spotkań uczniów, rodziców, a potem czas wakacyjnego luzu. Jakich zasad w trakcie takich kontaktów należy szczególnie przestrzegać?
Cały czas to samo. Pamiętajmy, że zakażenie jest drogą kropelkową. Jeżeli nie ma nasz rozmówca, nie ma kaszlu, nie ma kichania, a ma założoną maseczkę, to ryzyko nie jest duże. Na powietrzu rzeczywiście jeszcze to ryzyko się znacznie zmniejsza, więc możemy zrezygnować z maseczek. Natomiast pamiętajmy jednak, że starajmy się trzymać to dystansowanie, maski w zamkniętych pomieszczeniach, nawet jeżeli to są nie tylko sklepy, ale jakieś miejsca, gdzie się spotykamy. Mycie rąk, obowiązkowo mycie rąk. Pamiętajmy o tym, że przychodząc, witając się, dotykając różnych przedmiotów, na rękach przynosimy mnóstwo bakterii, w tym możemy przynieść również wirusa.
Luzowanie obostrzeń ewidentnie odbiło się wzrostem zakażeń koronawirusem, ale pozwoliło przywrócić m.in. leczenie uzdrowiskowe. No właśnie, i jak to w praktyce teraz przebiega, jak te wyjazdy wyglądają? To pytanie jest do pani Agaty Dyszkiewicz, zastępcy dyrektora do spraw świadczeniobiorców i służb mundurowych Podlaskiego Oddziału NFZ.
Ja tylko przypomnę Państwu, że sanatoria wznowiły działalność od 15 czerwca i w zasadzie przez te półtora tygodnia my ciągle wysyłamy naszych pacjentów na leczenie sanatoryjne.
Ale czy oni chcą jechać?
Chcą jechać. W tej chwili przebywa na leczeniu około 140 pacjentów. Pierwsze turnusy ruszyły od 15 czerwca, tak jak powiedziałam. I tutaj faktycznie był spory procent rezygnacji, mniej więcej około 30%. Natomiast w tej chwili już procent rezygnacji się zmniejsza. My sobie zdajemy sprawę, że czas na przygotowanie pacjenta na ten pierwszy turnus był dość krótki. Z jednej strony pacjenci w tym niewielkim procencie rezygnacji mówili, że boją się, bo COVID, ale z drugiej strony były to naprawdę takie stany faktyczne, które były w pełni zrozumiałe.
Czy Państwo mają zwrotną informację, ile ewentualnie osób nie pojechało, bo okazało się, że mają koronawirusa?
W skali kraju, proszę Państwa, to był bardzo znikomy promil. Pan prezes Niedzielski podawał liczbę 0,3 promila.
O, to bardzo niewiele. Czyli z tego wynika, że osoby, które miały skierowania i które wybierały
które
się...
wykonały test. To w zasadzie w 100% ci pacjenci pojechali na leczenie uzdrowiskowe.
No dobrze, to w takim razie te osoby, które nie zdecydowały się na test, to oczywiście nie pojechały. I to jest ta grupa pewnie tych promili, tak?
To są pacjenci, którzy wykonali test i ten test wyszedł pozytywny.
Aha, to jednak.
3 promile, tak.
No i właśnie, i teraz co w takiej sytuacji? Te osoby zostają?
W takiej sytuacji po wyleczeniu pacjent składa kolejne skierowanie na leczenie uzdrowiskowe, które obrazuje jego aktualny stan zdrowia.
No dobrze, ale to ta kolejka dwuletnia czy tam trzyletnia, która wypadnie?
Nie, w takim przypadku, o ile pacjent będzie kwalifikowany przez lekarza wystawiającego skierowanie na kolejny wyjazd, oczywiście będzie miał kolejkę uwzględnioną, dotychczasową. Także tutaj ta bardzo niewielka grupa pacjentów, która wykonała test i wynik był pozytywny, to nie jest tak, że leczenie uzdrowiskowe przepada. Będzie nowe skierowanie ze wskazaniem aktualnego stanu zdrowia i będzie przedstawiona propozycja leczenia uzdrowiskowego po zakończeniu leczenia.
Po tych niespełna dwóch tygodniach, właściwie tygodniu można powiedzieć, czy już jakieś obserwacje i doświadczenia warto przekazać teraz tym, którzy nas słuchają i ewentualnie wybierają się na leczenie sanatoryjne, pani zdaniem?
Myślę, że już nasi pacjenci doskonale wiedzą, jak mają się zachować, ponieważ informowaliśmy naprawdę bardzo szeroko. Niemniej jednak punkt pierwszy, jak otrzymamy, drodzy Państwo, skierowanie na leczenie sanatoryjne, to wykonujemy telefon do sanatorium, wskazujemy aktualny numer telefonu. Krok drugi, od terminu rozpoczęcia leczenia uzdrowiskowego odliczamy 6 dni, i idziemy, umawiamy się do punktu pobrań na test. Mają Państwo dołączoną do przesłanej przez fundusz dokumentacji wykaz punktów pobrań wraz z podanymi numerami telefonów, godzinami przyjęć. Tam umawiamy się na test.
I tu jest jedna uwaga, bo od słuchaczy mam informację, że te punkty pobrań niekoniecznie są czynne, albo nie chcą, albo nie mają, albo nie mogą przyjąć. I co wtedy?
One muszą być czynne. To nie może być tak, że punkt nie jest czynny. Każdego dnia przez 2 godziny punkt wykonuje badania. Natomiast też apelujemy do Państwa, gdyby pojawiły się problemy z wykonaniem badania bądź z uzyskaniem wiedzy o wyniku badania od sanatorium, to bardzo prosimy o kontakt z nami. Te wszystkie problemy, które mogą się pojawić, one wynikają raczej tylko i wyłącznie z powodów technicznych. Nie mieliśmy informacji takiej, że punkt odsyła pacjenta i że nie chce mu wykonać badania. To jest niedopuszczalne.
No a do nas taki sygnał dotarł, to więc kwestia sprawdzenia.
Ja bym bardzo prosiła, żeby kuracjusz, pacjent, który zwraca się z takim sygnałem do Państwa, także skontaktował się z nami. Może być też taka sytuacja, że pacjent zgłasza się na wykonanie badania przed 6 dniem leczenia uzdrowiskowego. Proszę Państwa, nie wcześniej niż 6 dzień przed terminem leczenia uzdrowiskowego.
Jasne, to czyli jeżeli jakieś problemy, to trzeba dzwonić do NFZ-u, tam uzyskają Państwo jakąkolwiek pomoc.
Wtedy problemy te wyjaśniamy. My przez cały ten czas pozostajemy w bezpośrednim kontakcie telefonicznym z każdym pacjentem, który dostaje potwierdzone skierowanie na leczenie. I przez ten proces potwierdzania, wykonywania testów i kontaktowania się z sanatorium, my naprawdę prowadzimy naszych pacjentów za rękę niemalże, tak żeby udało się pokonać nam wszystkie rafy techniczne. A wszystkie kłopoty, wszystkie problemy, które są związane z dostępem do wyniku testu, bo już takie informacje też mamy, to są tylko i wyłącznie kwestie natury technicznej, związanej z systemem informatycznym, w którym te testy są generowane.
Jasne. To w takim razie jeszcze kilka informacji na temat, jak przygotowane są nasze, w naszym regionie uzdrowiska do przyjęcia kuracjuszy. Czy były jakieś problemy, czy wszystko jest okej?
Okay? Nasze sanatoria rozpoczynają leczenie od najbliższego weekendu, 26-27 czerwca. To są wloty do Supraśla i do Augustowa. Cały czas kontaktujemy się z kierownictwem tych placówek. Nie mamy informacji o problemach, mamy informacje, że sanatoria czekają na kuracjuszy.
A czy w kraju zdarzyły się takie sytuacje, że nasi tutejsi mieszkańcy trafili gdzieś, gdzie było coś nie do końca w porządku?
Nie mamy takiej informacji.
No to całe szczęście. No to teraz mamy jedną grupę tych, którzy korzystają z leczenia uzdrowiskowego za sobą. Jeśli ktoś chce jakieś pytania zadać, to prosimy, jak pani dyrektor powiedziała, kontaktować się właśnie z Podlaskim Oddziałem Wojewódzkim NFZ. Natomiast cała reszta patrzy przez okno, patrzy i widzi, że pada, więc może na razie tak mocno nie myśli o tym, gdzie pojadę, ale jak tylko przestanie padać, to się zacznie dylemat, chociaż on pewnie już trwa od kilku tygodni. Co robimy w tym roku z tymi wakacjami? Tu jest pytanie do pani profesor Janny Zajkowskiej. Jakie radziłaby rozważyć argumenty przed wyborem tegorocznego wakacyjnego wypoczynku?
Tu ja bym tutaj 3 takie aspekty rozważała. Dokąd? Dokąd tutaj analizujemy stan epidemiczny? I kierunek Niemcy, Włochy, Szwecja wydaje się w tej chwili taki mało atrakcyjny, ponieważ tam ilość zachorowań jednak jest dosyć duża. W związku z tym kierujmy się tym, jaka jest informacja o aktualnych zachorowaniach. Dotyczy to również Polski, prawda, różnych regionów Polski. Druga sprawa, w jaki sposób tam dotrzemy, czyli środek transportu. I tutaj możemy rozważać różne opcje. Najbardziej bezpieczny wydaje się własny samochód. Natomiast w ogóle samochód, autobus, bus, busik to jest dosyć ryzykowny środek transportu, bo jednak czy z klimatyzacją, czy bez, jest to jednak dosyć zamknięte pomieszczenie i wiemy, że do tych zakażeń dochodzi dosyć łatwo. Bo bym powiedziała, że bardziej bezpieczny jest samolot w tej chwili ze względu na środki bezpieczeństwa, jakie są przyjęte na lotniskach, jak i w samych samolotach, czyli to dystansowanie się i te loty nie są długie.
Natomiast i w końcu jednak... wiemy, że wymieniają filtry HEPA, bo do tej pory takich informacji nikt nie podawał publicznie.
No właśnie, także tutaj, jeżeli chodzi o samolot, to nie myślę, że tutaj taka zachowanie własnej ostrożności nie jest to takie duże ryzyko. I trzeci aspekt taki, jaką aktywność przewidujemy na tym naszym wyjeździe, w jaki sposób chcemy spędzać czas, czy jest to łowienie ryb i spacery, czy na przykład pada deszcz i będziemy grać w bilard w zamkniętym pomieszczeniu. Więc tutaj, wiedząc, jaka jest droga zakażenia, kalkulujemy, szacujemy sobie to ryzyko i wybieramy te opcje najbardziej dla nas bezpieczne.
I jeszcze to rozłożymy na czynniki pierwsze, bo zostańmy na chwilę przy wyjazdach zagranicznych, bo wspomniała pani o kierunkach. Mamy przy telefonie naczelnika Wydziału Współpracy Międzynarodowej Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia, pana Grzegorza Popowskiego. Pan wszystko wie na temat karty EKUS, czyli Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego. No i właśnie, czy ona nam w czymkolwiek może pomóc, bo na pewno wirusa nie pogoni, nie przestraszy.
No, a karta EKUS jest dokumentem, który potwierdza nasze uprawnienia do świadczeń. W skali Unii Europejskiej obowiązuje jedno ubezpieczenie, czyli jedno z państw odpowiada za nas. Nie ma jakby możliwości bycia ubezpieczonym równolegle w kilku krajach. Ta karta... Państwo, które wydaje tą kartę, bierze jakby odpowiedzialność za pacjenta, za pokrycie kosztów świadczeń niezbędnie koniecznych.
I czy w tym wszystkim jest koronawirus również?
Świadczenia niezbędnie konieczne. Unia jakby nie dopracowuje, nie dopowiada, jakie rodzaje świadczeń nam się należą. Natomiast no, na pewno kraje członkowskie, rozliczając koszty świadczeń, no, nie pominą kosztów związanych z COVID-em. Generalnie ta karta uprawnia nas do świadczeń zdrowotnych w innych państwach członkowskich, ale nie na polskich zasadach. To nie jest tak, że mamy na przykład bezpłatne leczenie. Nasze ubezpieczenie idzie za nami, ale na zasadach państwa, na terenie którego się przebywamy.
Czyli ona nie zwalnia zapłat, które obowiązują w danym
w
kraju.
W danym państwie, oczywiście. Także na przykład, przykładowo, no, jeżeli znajdziemy się w szpitalu w Niemczech, nikomu oczywiście nie życzę, no to za każdą rozpoczętą dobę pobytu musimy dopłacić 10 euro z własnej kieszeni. Jest to już bezzwrotne. We Francji przykładowo musimy... W przypadku świadczeń udzielanych ambulatoryjnie najpierw pokryć 100% kosztów, a dopiero potem ubiegać się o zwrot kosztów.
Albo a to mogą być ogromne koszty.
Mówimy o świadczeniach ambulatoryjnych. Aha. Aczkolwiek, czyli wizycie u lekarza. Aczkolwiek no, dopłaty przy leczeniu szpitalnym też są bardzo wysokie, bo sięgają 20%.
To jeżeli by można było prosić pana o wymienienie jeszcze paru krajów, których właśnie z tego względu no, warto by nie brać pod uwagę przy wyjeździe, no bo trzeba mieć więcej kasy po prostu w kieszeni.
To znaczy, może inaczej, może nie więcej kasy, a trzeba mieć...
Na wszelki wypadek.
Na wszelki wypadek polisę, która nam pokryje te koszty. Generalna różnica jakby między polisą prywatną, firmy jakiejkolwiek komercyjnej, a kartą EKUS, to polisa pokrywa świadczenia do pewnej wysokości. Natomiast karta EKUS gwarantuje nam wszystkie świadczenia, które są w koszyku świadczeń danego państwa na tamtych zasadach. Czyli użylibyśmy, załóżmy, kartę EKUS do pokrycia zasadniczych kosztów, a polisa mogłaby nam wówczas uregulować te świadczenia, które pokrywamy z własnej kieszeni.
To jest ważne, co pan powiedział, czyli z tego wynika, że trzeba jasno określić, co z jakiej karty czy z ubezpieczenia będziemy chcieli refundować, czy też finansować, prawda?
Na stronie Funduszu Zdrowia, Narodowego Funduszu Zdrowia, znajduje się taka zakładka jak Unia Europejska, w dziale dla pacjenta. Tam znajdziemy podstawowe informacje, ponieważ kraje unijne wymieniają się takimi podstawowymi informacjami, jak działa ich system, więc na pewno przed wyjazdem polecałbym każdemu zapoznanie się z tymi podstawowymi informacjami tam zamieszczonymi, no w celu chociażby określenia podstawowych zasad, co mi się należy, a za co będę musiał dopłacić.
O tej porze roku z reguły jest większa popularność i więcej osób ubiega się o te karty. Jak to jest w tej chwili?
To znaczy tak, porównując z roku na rok, dotychczas ta ilość wydawanych kart EKUS wzrastała nam o kilka procent rocznie.
A w tym?
Natomiast obecnie w związku właśnie z COVID-em zanotowaliśmy w stosunku do ubiegłorocznego, do ubiegłorocznej ilości dramatyczny wręcz spadek, ponieważ to styczeń, czerwiec, to mamy spadek 71%.
Czyli z tego wynika, że tyle osób na pewno nie chce wyjeżdżać za granicę, a kiedyś pewnie by chciało, gdyby nie było koronawirusa, tak?
No, zdecydowanie.
Dobrze, to w takim razie przypomnijmy jednak, czy może nam się przydać ta karta EKUS, nawet w przypadku, kiedy wyjedziemy na krótki wypad gdzieś tutaj w pobliże podczas pobytu w kraju, ale na wycieczce takiej jedno-dwudniowej za granicą. Czy wtedy też trzeba mieć taką kartę i ona może się przydać?
Zawsze może się przydać, nie znamy dnia ani godziny. Zawsze może nas złapać jakieś przeziębienie, możemy się potknąć, możemy się przewrócić. Już nie powiem o złamaniu, ale skręcić nogę i zawsze w takiej sytuacji możemy liczyć na pomoc.
Jasne, a w takim razie przypomnijmy może, jak to w tej chwili się robi, no bo kiedyś to przychodziło się do NFZ-u, czy teraz też tak samo, czy też można online. Kilka wskazówek, które przyspieszyłyby wejście w posiadanie takiej karty.
Polecam na chwilę obecną wszystkim osobom wystąpienie drogą elektroniczną, czyli przesłanie wniosku, wypełnionego wniosku zeskanowanego, zawierającego podpis na adres ekus@nfz.gov.pl i ten ze wskazaniem adresu zwrotnego ta karta przyjdzie do nas pocztą.
Czyli nawet nie będziemy musieli po nią iść, ani niczego kwitować, podpisywać.
Nie wychodzimy z domu.
Jasne. Teraz jeszcze mógłby pan przypomnieć, jaki jest okres ważności tej karty, jeśli chodzi o poszczególne grupy, bo wiem, że tam są jednak pewne podziały.
Generalną taką... Karta jest ważna od 2 miesięcy do 5 lat. I tak. Te 5-letnie karty otrzymują emeryci, dzieci poniżej 18 roku życia, czyli dzieci nie dłużej niż 5 lat i nie dłużej niż do ukończenia 18 roku życia. Oraz renciści, jeżeli mają rentę przyznaną bezterminowo. Natomiast w pozostałych przypadkach podstawowy taki okres ważności dla osób zatrudnionych, którzy prowadzą działalność gospodarczą, rolników, to jest okres 3-letni. Natomiast grupy innych ubezpieczonych, osoby bezrobotne, osoby zatrudnione na umowę zlecenie, czyli na podstawie tych umów cywilnoprawnych, osoby dobrowolnie ubezpieczone, tutaj karta wydawana jest tylko na 2 miesiące.
I co potem?
No trzeba występować o kolejną.
Czyli to, że jest się bezrobotnym później, to też nie przeszkadza, żeby kartę taką uzyskać.
Oczywiście.
Czyli jeżeli komuś był bezrobotny, miał kartę EKUS, właśnie się kończy, to jak wystąpi, to w terminie tam...
No jeżeli nadal jest zgłoszony do ubezpieczenia, bez problemu otrzyma tą kartę.
Jasne. Czy jeszcze coś ważnego powinni ci użytkownicy kart EKUS wiedzieć, jeśli chodzi o ich wykorzystanie tam za granicą?
Raz jeszcze podkreślę to, że ta karta działa na zasadach obowiązujących w tamtym państwie. I kolejna rzecz, jeżeli są jakiekolwiek problemy z honorowaniem tej karty, to niestety nie jest to pytanie i prośba o interwencję do NFZ-u, a do tamtej instytucji ubezpieczeniowej na terenie państwa, gdzie jesteśmy. Dlatego zachęcam raz jeszcze do zapoznania się z informacjami o poszczególnych państwach. Tam są podane namiary na instytucje łącznikowe, które udzielą pomocy.
A z pana doświadczenia i wiedzy, którą pan ma z racji właśnie tego, że kieruje pan tym wydziałem, czy zdarzało się, że są kraje, w których są problemy i na przykład nie chcą uznawać naszego EKUS?
Takie sytuacje występują praktycznie w każdym państwie.
Czyli nie ma takich, którzy szczególnie nas nie lubią?
Nie, to absolutnie nie tak działa. Śmiem sądzić, że to raczej chodzi o jakieś bardziej jednostkowe przypadki, bądź też brak wiedzy lekarza, bądź też może czasami niechęć jakichś stosowania dodatkowej papierologii w danym kraju. No trudno mi tutaj to bezpośrednio wskazać przyczynę. Oczywiście więcej jest takich przypadków jakby z Niemiec, którzy są naszym bezpośrednim sąsiadem, niż z innych państw, no ale też ilość, powiedzmy, potem spraw rozliczeniowych z Niemiec jest dużo wyższa niż z innych, więc śmiem sądzić, że procentowo jest to na tym samym poziomie.
Nie chcę pytać pana wprost, czy pan się wybiera za granicę, ale gdyby założyć taką sytuację, to co, o co pan by zadbał ze strony ubezpieczenia, gdyby pan się wybierał za granicę?
Przede wszystkim karta EKUS. Mówimy oczywiście o państwach członkowskich Unii Europejskiej i wspólnego rynku. A więc karta EKUS i dodatkowe ubezpieczenie, które nie obejmuje, które obejmowałyby pozostałe ryzyka związane chociażby z powrotem do państwa, do Polski, ponieważ karta EKUS sama w sobie nie pokrywa kosztów transportu. Więc gdyby się stało mi coś poważnego, już nie powiem tragicznego, ale chodzi o to, żeby ta polisa była jak najszersza, jak najwięcej nam dawała możliwości uzyskania pomocy równoległej bądź też dodatkowej z prywatnego ubezpieczyciela.
To bardzo dziękuję panu, a teraz przejdźmy do tego, jak i gdzie szukać bezpiecznego pobytu na wakacje i czy właśnie uda się nam jakoś ominąć tego koronawirusa. Pani profesor Joanna Zajkowska już część rzeczy opowiedziała. Teraz spróbujmy opisać miejsce. Jakie miejsca są bezpieczne według pani?
Tam, gdzie na mapie mamy mało zachorowań. Tam, gdzie możemy...
Też nawet w Sejnach mamy, także no, tak to wygląda.
Tam, gdzie możemy utrzymać dystans społeczny, czyli nie miejsca jakieś szczególnie zatłoczone, czyli nie wybieramy dużych stolic czy dużych miast. Tam, gdzie nie ma tłoku. Tam, gdzie jest dostęp do służby zdrowia. I tam, teraz właśnie tak słuchając rozmowy o ubezpieczeniu, tam gdzie objęcie kwarantanną nie narazi nas na duże koszty, bo może zdarzyć się sytuacja, że my mimo zachowania bezpiecznego jak najbardziej możemy znaleźć się w sytuacji, gdzie ktoś będzie chory i zostaniemy objęci kwarantanną na przykład z przymusem pozostania i narazi nas to na dodatkowe koszty. W związku z tym też nie wybierałabym kraju, raczej jednak w kraju, a nie za granicą, no bo sytuacja nie jest przewidywalna. Różne rzeczy mogą nas spotkać. W związku z tym raczej bym sugerowała Polskę w tym roku.
Przy okazji właśnie tego, co pani powiedziała, pan naczelnik jeszcze jest z nami. To czy w tej sytuacji, gdyby była właśnie ta kwarantanna, to z EKUS-u się nie da skorzystać?
EKUS pokrywa koszty świadczeń.
A kwarantanna nie jest świadczeniem.
A kwarantanna sama sobie nie jest świadczeniem.
Czyli 14 dni, gdyby nam się trafiło, to na własny koszt jesteśmy gdzieś w hotelu, w apartamencie, na kwaterze czy w izolacji, za którą musimy zapłacić.
No dokładnie.
A pani profesor, czy są kraje, które, bo my przecież jak kierujemy do izolatoriów, to nie płacimy, jeżeli jesteśmy tam izolowani, tak?
Tak, natomiast ja nie mam wiedzy takiej, jak to jest w innych krajach, także...
Czyli to też warto wiedzieć przed ewentualnym wyjazdem, co się stanie, kiedy przez przypadek trafi się nam, że mamy pozytywny wynik i każą nam się izolować.
No na przykład, bądź jesteśmy w towarzystwie osób, które mają pozytywny wynik. Także to są sytuacje, które mogą nas zaskoczyć, także... Ja bym była ostrożna w tym roku jednak niedaleko, nie tam, gdzie jest drogo, bo możemy nie przewidzieć kosztów czy sytuacji, które nas spotkają.
No jak możemy jechać? Już częściowo pani wspomniała, że najbezpieczniej byłoby własnym samochodem, no ale nie wszędzie da się dojechać samochodem. lotnisko, też jest możliwość kontaktu, z tym, że przy obecnej sytuacji, jak już wspomnieliśmy, jest tam tak dużo rygorów i tak solidna ta dezynfekcja, że jest szansa, że tam tak szybko nie złapiemy, ale są miejsca, gdzie możemy złapać. No przecież chodzimy na targi, na bazarki, spotykamy się na różnych eventach, czasem w innych krajach możemy trafić na jakiś koncert, na coś, co się dzieje w parku. Jak się zachować w takiej sytuacji?
Dokładnie tak, jak się edukujemy od początku epidemii, czyli utrzymujemy dystans, staramy się nie w bliskiej odległości z innymi osobami. Jeżeli jest to zamknięte pomieszczenie, używajmy maseczki. Mogą się dla nas oglądać tutaj, że wygląda to dziwacznie, natomiast w jakiś sposób jednak to nas chroni. Bezwzględnie mycie rąk. Jesteśmy w innych miejscach, to mycie rąk powinno być takim nawykiem, że robimy to 10 razy częściej niż zwykle. Wybierajmy raczej małe hotele, małe pensjonaty, a najlepiej własne działki czy biwaki na terenie Polski.
No i pewnie takie zamknięte grona, w których na co dzień w sumie jesteśmy, bo wtedy jesteśmy pewni, że nic świeżego do nas nie przyszło.
Dokładnie, chociaż też tutaj nie mamy stuprocentowej pewności, ale unikajmy osób, które kaszlą, kichają, trzymajmy ten dystans społeczny i rzeczywiście w znanym sobie towarzystwie.
No dobrze, to wiemy, że jednak nocować to w takich małych, a jeśli chodzi o imprezy, czy jadąc na wakacje, często jak jedziemy do ciepłych krajów, tam są dyskoteki, które się zaczynają od 3 w nocy, kończą o 6, czy w ogóle się wybierać na coś takiego, nie wiem, czy tam w ogóle będzie, ale może być, bo przecież to są kraje, które żyją z tej rozrywki.
Dokładnie. To, co jest w zamkniętych pomieszczeniach, na pewno wiąże się z ryzykiem. Tam, gdzie jest dużo ludzi, zamknięte pomieszczenie, na pewno jest ryzyko infekcji.
Czyli generalna zasada, unikamy zamkniętych pomieszczeń, nawet jeśli one są wielkie, ale mimo wszystko zamknięte.
Dokładnie tak. Hale widowiskowe również. Jeżeli chodzi o stadiony na przykład otwarte, to tutaj czy udział w imprezach sportowych, ponieważ mamy teraz już otwarte stadiony, ja bym się nie bała pobytu na trybunach, natomiast wejście, wyjście, czy potem spotkanie się i na przykład świętowanie zwycięskiego meczu bądź przegranego może się wiązać już z ryzykiem, jeżeli to jest, nie wiem, bar, czy jeżeli to są restauracje, jeżeli to nie jest ogródek na zewnątrz, tylko zamknięte pomieszczenia. Także cały czas kierujemy się tymi samymi zasadami. Unikamy zamkniętych pomieszczeń, dużego tłoku i myjemy ręce. Maseczki oczywiście.
Dużo osób w średnim, starszym wieku wypoczywa także za granicą, szuka wyjazdów atrakcyjnych w ciepłych krajach. Ciepła pogoda często służy niektórym właśnie w niektórych schorzeniach, w związku z tym wybierają się, ale biorąc pod uwagę tegoroczne zagrożenie koronawirusem i tym, co się dzieje w ogóle na świecie, jaką decyzję dotyczącą spędzenia tegorocznych wakacji najbezpieczniej pani zdaniem powinni podjąć ci, którzy są w grupie zwiększonego ryzyka związanego z infekcją COVID-19?
Unikałabym jednak dalekich podróży, unikałabym miejsc zatłoczonych i raczej starałabym się wybrać miejsce, gdzie mamy dostęp do służby zdrowia, dlatego że jednak pewne mamy ograniczenia w tej chwili w związku z COVID-em. Być może nawet zaostrzenie choroby podstawowej może będzie się wiązało z trudnościami w udzieleniu tych świadczeń zdrowotnych poza miejscem zamieszkania. Także raczej lokalnie w tym roku raczej lokalnie, o tak.
A ta grupa zwiększonego ryzyka to są ludzie, którzy mają powyżej 65 lat, którzy mają jakieś schorzenia współistniejące. Przypomnijmy, jakie są te najistotniejsze?
To jest niewydolność krążenia, to jest cukrzyca, to jest duża nadwaga, to jest przewlekła obturacyjna choroba płuc. No tutaj mamy niewydolność nerek, przewlekła niewydolność nerek. No to są te choroby takie współistniejące, przewlekłe.
Jaki mamy przebieg pandemii, to codziennie się dowiadujemy z mediów. No i nie wiemy, czy to już jest szczyt, czy to jest takie przytrzymanie przed szczytem, czy może już będziemy powoli zjeżdżać z tej górki, z wykresu. I teraz jest cały czas obawa, a nawet duże prawdopodobieństwo, że jesienią może się niestety pojawić druga fala i jak się powinniśmy do tego przygotować, pani profesor?
Bardzo dziękuję za to pytanie. Ja bardzo chciałabym zachęcić wszystkich, przede wszystkim seniorów, przede wszystkim osoby powyżej 65 roku życia, ale i wszystkich do rozważenia szczepienia przeciwko grypie. Sezon jesienny to jest zwiększona ilość zachorowań na infekcje górnych dróg oddechowych spowodowane całą masą różnych wirusów, adenowirusów, rinowirusów, kiedy kichamy, kaszlemy. Przy takim kichnięciu można rozpylać do 6 milionów wirusów wokół siebie. Z dużym impetem roznoszących się, jeżeli kichamy czy kaszlemy i w trakcie zwykłej, banalnej infekcji roznoszone są również wirusy grypy czy wirusa COVID. Zaszczepienie się przeciwko grypie wyeliminuje albo zmniejszy nam konsekwencje zakażenia grypą, która w tym czasie też zwiększa swoją, no wielokrotnie częściej się zakażamy. Także biorąc pod uwagę obecną sytuację epidemiczną, zagrożenie COVID-em, bardzo zachęcam do szczepień przeciwko grypie.
A jeśli chodzi o inne zagrożenia, na przykład ze strony paciorkowca, piogenes taki jest, streptokokus.
No to co wywołuje tak zwaną anginę.
No właśnie.
Muszę powiedzieć, że streptokokus raczej nie jest zagrożeniem jesiennym, a nawet bym powiedziała letnim, kiedy jemy lody i kiedy mamy duże różnice temperatur, ponieważ te paciorkowce mamy nosicielstwo w gardle i raczej ta zmiana warunków, te temperatury prowokuje nam infekcję, także, ale też należy o tym myśleć. Także dalej te same zasady, dystansowanie się, mycie rąk, czyli cały czas to samo, plus być może maseczki. Nie wiem, jak to będzie wyglądało jesienią, ale ta kultura kichania, kaszlu i dystansowania się powinna pozostać u nas na dłużej.
A jeśli chodzi o to, jakie znaczenie może mieć w obecnej sytuacji bardziej powszechne stosowanie w poradniach POZ-ów, które do końca jeszcze nie są tak łatwo dostępne, testów właśnie wykrywających albo wirusa grypy, albo tego paciorkowca z tym piogenesem?
No znakomita inicjatywa, dlatego że od razu będziemy mogli zróżnicować.
Ale to inicjatywa na razie tylko tak powiedziana przeze mnie, bo nie wiemy, czy tak w przychodniach będzie.
Bardzo bym chciała, żeby lekarze rodzinni włączyli się już w leczenie bezpośrednio pacjentów i to też z infekcjami, ponieważ pacjenci przeczekują w tej chwili infekcje, nie zgłaszają się we wczesnym stadium ze względu na pewne utrudnienia. Jak trafiają już do szpitala czy na izbę przyjęć, to czasami jest szkoda zmarnowanych kilku dni, kiedy już można było wcześniej włączyć leczenie.
Czyli ten kontakt jednak bliższy pacjenta z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej przydałby się, albo wręcz przeciwnie, już jest nawet konieczny w niektórych sytuacjach.
No. Bardzo na to czekamy, dlatego że nie tylko COVID jest chorobą infekcyjną wywołującą gorączkę. Pacjenci oczekują pomocy, którą można dostarczyć znacznie szybciej niż przez SOR czy przez izby przyjęć oddziału zakaźnego.
Jest z nami pani dyrektor do spraw świadczeniobiorców i służb mundurowych. Pani dyrektor, czy coś pani może powiedzieć, czy to zbliżenie pacjenta do POZ-u i bardziej aktywne współdziałanie jest możliwe?
Tak, jak rozmawialiśmy 2 tygodnie temu,
to
poruszaliśmy temat teleporad. My tutaj jak najbardziej proponujemy podejście propacjenckie. Pacjent ma prawo do świadczeń, które są zgodne z należytą wiedzą i praktyką lekarską. COVID-19 nie może powodować automatycznie braku dostępu pacjenta do lekarza. Teleporada ma służyć weryfikacji stanu zdrowia pacjenta i jeżeli w wyniku teleporady lekarz stwierdza, że wizyta pacjenta w poradni jest jak najbardziej wskazana, taką wizytę w poradni, w realu, temu pacjentowi należy umożliwić.
Pani profesor na co dzień pełni dyżury w szpitalu. Znam też opinie innych lekarzy z oddziałów zakaźnych, a zakaźników mamy niestety, jak się okazało, bardzo mało. Jak to wygląda w praktyce? Czy jak przychodzą tacy pacjenci, to zadaje pani pytanie, czy był pan w poradni, dzwonił pan do lekarza rodzinnego? Jak to wygląda, pani profesor?
No, oddział zakaźny zbiera niestety pacjentów z cechami infekcji, czyli z biegunkami, które można dużo wcześniej poleczyć, nawet czy w postaci teleporady, czy wizyty osobistej, dlatego że pacjenci no, mają szereg innych chorób. Są to zakażenia układu moczowego, są to biegunki i ci pacjenci w tej chwili w większości jednak są kierowani do oddziału zakaźnego, gdzie nie wszyscy są też przyjmowani, ta diagnostyka trwa dłużej. Myślę, że należy pomyśleć o przeorganizowaniu pracy POZ-u, może wydzieleniu gabinetu, gdzie pacjentów gorączkujących się przyjmuje.
Tak jak dla dzieci były takie chore.
Bo ta forma na dłuższą metę po prostu nie zdaje egzaminu i izby przyjęć zakaźne są... Oczekują pacjenci na wykonanie wyników, na zbadanie, czekają często z pacjentami, staramy się, żeby oni się nie mieszali, ale to my dokonujemy tej weryfikacji, czy to jest pacjent z COVID-em, czy nie z COVID-em. W związku z tym, no tutaj bardzo czekamy na wsparcie nas przez POZ-y.
No to miejmy nadzieję, że skoro słucha nas pani dyrektor, która zajmuje się między innymi organizacją pracy POZ-ów także, więc jest jakaś być może szansa na to, że się właśnie coś tam zmieni. A ja w takim razie, skoro już zbliżamy się ku końcowi, powiem tylko, że telefonicznymi gośćmi audycji byli profesor Joanna Zajkowska z Kliniki Chorób Zakaźnych i Neuroinfekcji Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Bardzo pani profesor dziękujemy.
Dziękuję i życzę udanych urlopów w tym roku.
Pani Agata Dyszkiewicz, zastępca dyrektora do spraw świadczeniobiorców i służb mundurowych Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia. Dziękuję pani dyrektor.
Dziękuję bardzo państwu.
A także pan Grzegorz Popowski, naczelnik Wydziału Współpracy Międzynarodowej Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ. Dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Było to ostatnie przed wakacyjną przerwą wydanie Szlachetnego Zdrowia. Na kolejne zapraszam 1 września. Sympatykom audycji i wszystkim słuchaczom Radia Białystok życzę dużo zdrowia i dobrej pogody na wakacje. Ja już dziękuję za uwagę. Za kilka minut w studiu pojawi się Andrzej Bajgus i rozpocznie się popołudnie z Polskim Radiem Białystok. Włodzimierz Filipowicz. Do usłyszenia.